Leki z zielonej apteki.
Michael Bublé pięknie zaśpiewał. Witamy Państwa serdecznie. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry, Dusiu.
Dzień dobry.
Hanna Wilczyńska-Toczko, Ewa Palicka program realizuje. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik, jak śpiewał Czesław Niemen słowami Juliana Tuwima. No piękny to miesiąc jest, kuszący kolorami, babim latem, o chociaż nie, już po babim lecie raczej. Ale kiedy słońce wyziera zza chmur, jest naprawdę pięknie. A my dziś, proszę Państwa, będziemy się rozgrzewać wewnętrznie głównie. Porozmawiamy też o ziołach na czas jesieni, bo zaczyna się taki grypowy czas przeziębieniowy, zasmarkany trochę. No i o tym, dlaczego unikać tabletek i co najlepiej wziąć zamiast. O tym dziś. 603-06-06-06 to SMS-owy kontakt z nami. I od czego zaczniemy? Od tego, jak się rozgrzewać, czy dlaczego unikać tabletek, Dusiu?
No ja myślę, że dlaczego unikać tabletek, to właściwie temat już jest tak oklepany,
ale no właśnie.
Tabletki sięga, tak?
Tak. No co robimy? Co robimy, kiedy się źle czujemy? Biegniemy do apteki i kupujemy te wszystkie farmakologiczne specyfiki, żeby poczuć się następnego dnia lepiej i pójść do pracy.
No tak, rzeczywiście sporo osób tak robi. No ja przyznam, że od dawna już nie popełniam tego błędu, można powiedzieć. Mm-hmm. Bo rzecz jasna, te specyfiki oczywiście mogą pomóc. To nie jest tak, że nic nie działa i ci, którzy je stosują, wiedzą, że to jest czasami jedyny dla nich sposób, żeby się uratować. No niemniej jednak wystarczy poczytać sobie ulotkę. I w ogóle ciekawe, że dzisiaj poruszyłaś też ten temat, bo właśnie dzisiaj na swojego bloga wrzuciłam przypomnienie o artykule, który napisałam parę ładnych lat temu, tak, kiedy u mojej córki, wiesz, wtedy jeszcze 13-letniej, zobaczyłam na biurku właśnie takie dwa opakowania z apteki i się złapałam za głowę. Ale pomyślałam, że zanim wyrażę swoje niezadowolenie, najpierw poczytam trochę i zobaczę, czy rzeczywiście jest to uzasadnione, takie moje, wiesz, wewnętrzne przekonanie, że na pewno nie. No i dopiero wtedy złapałam się za głowę, bo weszłam sobie też na taką stronę, gdzie publikowane są już naukowe medyczne materiały. Jest taka strona PubMed i poczytałam sobie, po prostu wrzucałam składniki poszczególne tych preparatów, takich ogólnodostępnych. Moja 13-letnia wtedy córka kupiła je sobie sama w aptece.
No tak. Tak,
za kieszonkowe. Tak. Więc ogólnie dostępne, w dodatku reklamowane bardzo szeroko. Stąd zresztą dziecko wiedziało, co kupić, tak? No i dopiero właśnie wtedy złapałam się za głowę, jak zobaczyłam, jakie skutki uboczne mogą powodować te składniki, bo to nie chodzi nawet o sam preparat, ale zaczęłam drążyć poszczególne składniki tego preparatu, dwóch właściwie. Jedne to były tabletki do ssania, a drugie takie właśnie do połykania, do rozpuszczenia w wodzie. Mhm. I zapraszam w ogóle na bloga, bo tu byśmy audycji by nam nie wystarczyło, żeby o tym opowiedzieć, a właściwie nie chcę na tym się skupiać, tylko na tym, co w zamian. No niemniej jednak porozmawiałam wtedy z moją córką, ona powiedziała, że nie zdawała sobie z tego sprawy, no bo i skąd. I rzeczywiście zaczęła już sięgać tylko po to, co ja przygotowywałam w naszej domowej apteczce. No, no i cóż to takiego no w tej
właśnie,
domowej apteczce?
No właśnie,
tak?
Co zamiast, bo to bardzo proste pójść do apteki i bez recepty kupić to, co rzeczywiście działa bardzo szybko i od razu lepiej się czujemy, stajemy na nogi.
Oczywiście. Bardzo często słyszę w gabinecie na pytanie, jakie zioła w domu są, czy jakie preparaty w domu są, no to ostatnimi czasy coraz częściej słyszę, że propolis, czyli kit pszczeli rozpuszczony w 70% spirytusie i co więcej, ludzie nawet robią sobie to sami. Co bardzo cieszy, bo znaczy, że wiedza w narodzie się rozwija, ziołowa.
Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomi i mądrzejsi. I tak coraz bliżej nam ku naturze.
Tak. I ten propolis rzeczywiście nazywany jest wręcz antybiotykiem. Działa jak antybiotyk, takim od pszczół pochodzący, tak? Bo przypomnę, że propolis powstaje właśnie z rozpuszczenia kitu pszczelego w spirytusie, ale ten kit pszczeli to jest właśnie po pierwsze coś, co uszczelnia ul, ale to jest jego drugorzędna funkcja. Pierwsza funkcja jest taka, że strzeże właściwie te ule przed bakteriami, grzybami, pleśniami. I nawet pamiętam, była taka raz audycja, spotkałam się w radio w jednej naszej właśnie audycji z pszczelarzem, panem, który bodajże pod Wejherowem ma swoje ule, i on opowiedział właśnie o tym, że pszczoły robią taki rodzaj dywanika antyseptycznego, czyli każda pszczoła wlecając do ula, i to jest właśnie ten kit, który też potem pszczelarze zeskrobują, czyszcząc ule, ociera właśnie swoimi odnóżami o ten dywanik, mhm, żeby nie wnieść do ula jakichś potencjalnych zagrożeń, czy to bakteryjnych, czy pleśniowych, czy grzybów.
I my potem to zbieramy i tak, mamy propolis.
Tak, rozpuszczamy to w spirytusie i tutaj to może od razu podam proporcje. Najczęściej 1 do 10, czyli na 100 gramów takiego kitu pszczelego. To jest w takim woreczku, takie brązowo, ciemnobrązowo coś. Niektórzy mówią, Boże, to wygląda jak jakieś paprochy, śmieci z lasów zebrane. No i rzeczywiście tam czasami jest sporo też zanieczyszczeń takich pochodzących z ula. Dlatego jak rozpuścimy właśnie w litrze takiego spirytusu 70% te 100 gramów kitu, to gdzieś już nawet po 2 tygodniach trzeba to przecedzić. Bo na dnie jest bardzo dużo właśnie takich zanieczyszczeń, śmieci, nawet można powiedzieć, no a tego przyjmować nie chcemy, więc dość dobrze to odcedzamy, przelewamy sobie do butelki i w razie potrzeby stosujemy. Są osoby, które zapobiegawczo stosują propolis, no tutaj bym odradzała takie przewlekłe stosowanie, tak jak antybiotyków też nie stosujemy, prawda, przewlekle i zapobiegawczo. Tak samo propolis jako mocny w działaniu preparat zostawiłabym właśnie na takie okoliczności, jak już czujemy, że coś nas rozbiera. I tutaj wtedy, to nawet na stronie doktora Różańskiego możemy zobaczyć, dawki są takie dla dorosłego, nawet do 50 kropli możemy rozmieszać z odrobiną miodu, miód się w tym rozpuści, smakuje pysznie. Ja właśnie niedawno, czując, że może mnie coś rozbierać, bo przemarzłam trochę podczas spaceru ziołowego, zapodałam sobie przez kolejne 3 dni właśnie w takiej postaci propolisu i nic mnie, że tak powiem, nie wzięło.
Mm-hmm. Czyli propolis każdy z nas powinien mieć w swojej podręcznej domowej apteczce.
Warto mieć, tym bardziej, że możemy też podawać dzieciom. Jeżeli nie wiemy, jakie dawki, chcielibyśmy tak zgodnie z farmakopeą policzyć sobie, to wystarczy wpisać dawkowanie dla dzieci wzór i na stronie nam wyjdzie, bo w zależności oczywiście od wieku dziecka to dawkowanie będzie inne, więc nie będę teraz tutaj przez wszystkie lata dziecięce podawała, jak to zastosować, ale łatwo to znaleźć. I taki propolis, no to tak naprawdę dla jednej osoby na jeden sezon to wystarczy nam nawet taka 50 czy 100 ml buteleczka. Więc jak jest więcej osób w domu, to można sobie przeliczyć, ile potrzebujemy zrobić takiego propolisu.
I jak powiedziałaś, nie bierzemy tego przez całą jesień, codziennie, tylko wtedy, kiedy czujemy, że coś się z nami dzieje, że organizm odmawia posłuszeństwa i być może zapadniemy na jakąś chorobę, jakąś infekcję wirusową bądź bakteryjną.
Tak, natomiast teraz, nawet nie mając jeszcze objawów, właśnie w takim sezonie grypowym, ja cały czas mówię o sezonie grypowym, bo jednak przez lata jesienią chroniliśmy się przed grypą i przed różnymi takimi infekcjami, katarkami, przeziębieniami, to warto tutaj przez 10-14 dni 2 razy dziennie pić sobie napar z krwawnika, z kwiatów krwawnika. One ciągle jeszcze rosną, krwawnik ciągle jeszcze kwitnie, chociaż już sporo możemy zobaczyć przekwitniętych kwiatów, ale nie muszą Państwo biec na łąkę zaraz, można też iść do sklepu ziołowego i kwiaty krwawnika kupić. I taką czubatą dosyć łyżeczkę, bo one są dosyć lekkie, zalewamy szklanką wrzątku, parzymy jakieś 15-20 minut, przecedzamy, bo to nie zawsze wszystko opadnie nam na dno. i wypijamy, tylko pamiętając, żeby nie łączyć tego z jedzeniem, czyli pomiędzy posiłkami. I to nas będzie wzmacniało naszą odporność, właśnie żeby nawet jeżeli coś tam wokół nas będzie fruwać, tak, w powietrzu, jak to się mówi, będzie wisieć w powietrzu, to nasz organizm będzie zabezpieczony.
Czyli mamy propolis, napar z kwiatów krwawnika, profilaktycznie, codziennie, w niewielkich ilościach pijemy sobie ten napar, który nas rozgrzewa, ale kiedy rozmawiałyśmy przed audycją, wspomniałaś o rozgrzewaniu moksą. Moksą coraz bardziej popularną, prawda? Ona wydaje się wraca do łask. Opowiedz o tym proszę trochę.
Właściwie to ona jest znana od kilku tysięcy lat. Mówi się nawet, że wcześniej ją stosowano niż akupunkturę. I ona została bardzo dokładnie opisana właśnie w medycynie chińskiej i wykorzystuje się nie tylko jej rozgrzewające walory, ale też odpowiednie miejsca na ciele, które się tą moksą traktuje, które się rozgrzewa. Mówi się, że jest to metoda, która potrafi zharmonizować funkcjonowanie organizmu praktycznie w całym aspekcie bez dotykania ciała. Bo możemy moksy wykorzystywać nawet taką w postaci cygara i taka jest u nas najbardziej znana i rozpowszechniona i działamy tylko ciepłem. Natomiast u nas właściwie to nie to, że ona wraca do łask, ona właściwie dopiero wchodzi na salony, bym powiedziała, bo wraz z rozwojem medycyny chińskiej w zachodnim świecie jest coraz więcej terapeutów, lekarzy, klinik, które stosują wiedzę medycyny chińskiej, właśnie pojawiła się moksa i w gabinetach bardzo często terapeuci proponują w konkretnych dolegliwościach, przeważnie tam, gdzie w tle jest zimno, ale nie tylko ona ma takie zastosowanie, proponują właśnie moksę. I kłopot może trochę dla nas, powiedzmy to zwykłych śmiertelników, tak, którzy chcą w domu wykorzystać moksę, bo ona jest dosyć dobrze opisana, jest sporo filmików na ten temat, no to kłopot jest taki, że ona jednak dymi.
Tak.
I ten dym tak, ma określony zapach, dosyć intensywny. Im młodsza moksa, tym bardziej intensywny i dla niektórych ciężki do przeżycia zapach, bo potrafi być taki nawet duszący. I rzeczywiście w warunkach domowych, w mieszkaniu czy w domu przy zamkniętych drzwiach i oknach, no niestety spowoduje, że na długie dni ten zapach będzie unosił się w otoczeniu i my też będziemy pachnieć tym dymem.
Znaczy jednym ten zapach bardzo odpowiada, drudzy są zniesmaczeni i krzywią nos na ten zapach, tak, specyficzny.
Dlatego jeżeli będą Państwo chcieli poeksperymentować trochę, to zachęcam, żeby wybierać moksę, która określana jest jako moksa złota. To jest moksa, która jest w żółtym kolorze i cygara też są w żółtym kolorze. No i łatwo też będzie rozpoznać, bo cenowo jest znacznie wyżej. Oczywiście kiedyś ta moksa była znacznie droższa, może stąd też jej nazwa, nie tylko z koloru, ale i z cenności w Chinach mogli pozwolić sobie na nią tylko najbogaci, bo to była moksa, która była przygotowywana czasami nawet 18 lat. Tyle była suszona na słońcu, żółkła, tak, była czyszczona właśnie z resztek rośliny, zostawała taka, nazwijmy to, wełna. Bo właśnie nie powiedziałam, ale to jest roślina, tak? Ta moksa to jest po prostu, to są zioła z rodziny bylic. Odpowiednikiem tej bylicy chińskiej jest nasza bylica pospolita, Artemisia vulgaris. Także bardzo pospolite zioło. I jeżeli ktoś robił kadzidła, a mówiłam też o kadzidłach tutaj na antenie, to rzeczywiście jest to zapach potem takiego wysuszonego kadzidła, który no, potrafi odstraszyć oczywiście wszystkie owady, ale tak jak mówisz, nie wszystkim ten zapach odpowiada.
Czy możemy sobie sami zaaplikować taką moksę? Czy damy radę? W tym sensie pytam.
Tak, damy radę. No oczywiście opowiedzieć tak tylko o tym, to by było trudno, żeby to zastosować. Ja niedawno zrobiłam takie spotkanie na żywo na Facebooku i można wejść na mojego fanpage'a i zobaczyć tam, właśnie opowiadam o moksie i pokazuję, jaką moksę można zrobić w domu. To jest tak zwana moksa żółwia. Piękne nazwy w ogóle, ja uwielbiam te nazwy z medycyny chińskiej. I pokazuję, na czym to polega. I tutaj akurat jest tak, że możemy tą moksę, czyli te zioła, jakie podpalimy, możemy je wydymić na balkonie nawet. No tylko uwaga, czy nie będzie to sąsiadom przeszkadzać, więc jak mamy dom, taras, ogród, no to będzie to o wiele prostsze. I dopiero taką żarzącą się moksę wnieść do domu. Oczywiście to jest specjalnie przygotowane tak, żebyśmy się nie poparzyli i w odpowiednich miejscach na swoim ciele ułożyć. Można to zrobić samodzielnie, a jeżeli by to... Tak, to nie ma problemu, jeżeli kładziemy na podbrzusze czy na swoje stopy, ale czy trzymamy w dłoniach, ale jeżeli chcemy już na przykład ogrzać nerki, nadnercza, położyć w okolicach kości krzyżowej, no to bezwzględnie potrzebna nam jest tutaj pomoc drugiej osoby, no żeby się po prostu nie poparzyć, ani też no, nie spalić, że tak powiem, koca na kanapie czy kołdry.
Ale myślę, że zanim zdecydujemy się na to, żeby samodzielnie użyć tej moksy, to warto jednak, nie wiem, czy są filmiki na YouTubie, czy skonsultować się z kimś, żeby zobaczyć, w jaki sposób tego używać. Właśnie, żeby się nie poparzyć, ani nie zapalić koca bądź kanapy.
Tak, to prawda. Ja właśnie podczas ostatniego wykładu na temat odżywiania przy wzmacnianiu odporności, jedna właśnie z uczestniczek powiedziała, bo też powiedziałam o moksie, bo padło pytanie właśnie o rozgrzewanie innymi metodami i pani Monika mówi, jejku, a gdyby tak zrobić taki kurs o rozgrzewaniu, gdzie byłaby moksa, jak w warunkach domowych to zrobić.
Tak, tak.
Ja tak na nią patrzę i mówię, podoba mi się ten pomysł. No i tutaj już w swojej grupie właśnie ogłosiłam, że w grudniu taki kurs ujrzy światło dzienne, także będzie na mojej platformie i będzie można też wziąć udział na żywo w takim kursie w Gdyni. Także zobacz, jak niewiele trzeba. Czasami jedno zdanie.
Ale musimy czekać aż do grudnia, to już zima będzie. A co z jesienią i co z moksą jesienią w związku
no tutaj,
z tym?
Tak, no to tutaj odsyłam na mojego fanpage'a tak. Natura Życia, tam właśnie na tego live'a, gdzie pokazuję różne moksy, omawiam w ogóle te moksy i mówię, jakie można stosować w domu i przy jakich warunkach, co zrobić. Także takie myślę bardzo uproszczone, ale na teraz już można sobie pomóc.
Z tego, co słyszę, ty bardzo wierzysz w działanie moksy, chociaż to nie jest kwestia wiary, a wiedzy i doświadczenia. Tak. Prawda?
Tak. Czy ty... Mimoksa też pomogła.
No właśnie, właśnie. Opowiedz o tym, bo ty, jak znam ciebie ładnych parę lat, to wszystkie te specyfiki, o których mówisz, które propagujesz, najpierw sprawdzasz na sobie i testujesz na sobie.
Tak, to prawda. Co tylko się da, to staram się właśnie tak zrobić. I moksa weszła w moje życie ładnych parę lat temu. Ja byłam zmarźlakiem, nie ukrywam, a potem zostały mi zimne stopy, zimne dłonie często. Ubierałam się cieplej niż inni w tych samych warunkach pogodowych. No i czułam, że coś jest na rzeczy. Zaczęłam szukać technik rozgrzewania i tak trafiłam też na moksę. Oczywiście poszłam na profesjonalne szkolenie z zakresu moksy i sama tej moksy doświadczałam. I doświadczam właściwie cały czas, bo nawet teraz w styczniu zrobiono mi moksę smoka. Zresztą ja też ich zrobiłam kilkanaście w tym roku. To jest moksa, którą musi zrobić druga osoba i powinien to zrobić terapeuta czy osoba, która wie, jak to zrobić, tak, żeby też nie zrobić krzywdy i też wiedzieć, komu można, komu nie można zrobić takiej moksy, bo to już jest taki spory zabieg. Ale generalnie wielu z nas albo narzeka na zimno, albo na brak energii, na niedobór sił witalnych. Więc raz w roku, czy czasami dwa razy w roku taką moksę smoka można zrobić. I ja sobie ją też robię. No muszę powiedzieć, że zimno jest mi właściwie obce. Siły witalne mam, no nie powiem, że niespożyte.
Bo... A ja powiem. Dusiu, musimy zniknąć na parę minut, ale wrócimy do Państwa.
Leki z zielonej apteki.
Witamy ponownie. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Hanna Wilczyńska-Toczko, piszą Państwo do nas. Jarek pisze, ciekawostka, byłem w zeszłym roku chory i wyleczyłem się w 5 dni, tylko właśnie propolisem, nalewką sosny i ząbkami czosnku, bo na NFZ to liczyć nie można było. I to jest podsumowanie tego specyfiku. Robię propolis od wielu lat, bo jestem pszczelarzem. Pozdrawiamy Panie Jarku, brawo.
Cudownie. Miód na moje serce.
Mówiłyśmy, proszę Państwa, o propolisie, o naparze z kwiatów krwawnika, o moksie, najlepiej złotej, jak powiedziałaś, która nas wzmocni, która doda nam energii. Ale nie każdy potrafi, że tak powiem, radzić sobie z moksą, bo to i dymi, i jest gorące. No, trzeba umieć się z nią obchodzić. Najlepiej się tego po prostu nauczyć od fachowca, od profesjonalisty. Aśka pisze 603060606, to SMS-owy kontakt z nami. Pani Doroto, a co podawać mężowi, który chudnie w oczach? Coś, co nada mu masy. Niby jest zdrowy, ale paskudnie chudy. 1,76 m wzrostu i waży 65 kg.
To przede wszystkim przyjrzałabym się, co powoduje, że chudnie, bo chudnięcie przeważnie związane jest z tym, że nasze trawienie i przyswajanie przede wszystkim, czyli tutaj mamy zarówno żołądek, jak i jelito cienkie, nie funkcjonują prawidłowo. Więc to nie jest nawet kwestia tylko co jeść, żeby przytyć, ale tak naprawdę jaki problem zdrowotny rozwiązać. Bo to możemy jeść najlepsze rzeczy, najbardziej odżywcze, a jeżeli organizm nie będzie potrafił tego strawić i przyswoić, bo na przykład kosmki jelitowe będą w jelicie cienkim uszkodzone i będzie stan zapalny, to nic tutaj dobrym jedzeniem nie poradzimy.
Pozdrawiamy pani Asiu. A pani Karolina, dzień dobry. A jak na co dzień wspierać odporność 15-miesięcznego dziecka, które niedługo zacznie przygodę ze żłobkiem? Oraz jak leczyć katar u takiego maluszka, który boi się nebulizatora, czymkolwiek jest?
No tak, u takich maluszków to rzeczywiście zawsze jest kłopot. No jest nadzieja, że odporność jest dobra u dziecka. Im dłużej mama piersią karmiła, tym lepiej. Znam kobiety, które potrafią jeszcze podawać pierś dziecku nawet 3-letniemu. Oczywiście przy wszystkim innym, co to dziecko je, tak? Ale sama widziałam takie po prostu sytuacje, więc wiem, że tak. To ma miejsce.
Tak się zdarza.
Tak. Natomiast rzeczywiście przygotowanie przed żłobkiem tutaj jest ważne, bo dziecko spotka się z innymi patogenami, bakteriami, wirusami, których nie zna. No i teraz co możemy zrobić? Po pierwsze sprawdzić, czy nasze dziecko jest typem zmarzlaka, czy też ma komfort cieplny. Jeżeli ma komfort cieplny, to jesteśmy punkt do przodu i dalej patrzymy, co ląduje na jego talerzu, w kubeczku, jak my nasze dziecko karmimy. Czy jest tam sporo słodkiego, czy jest tam dużo takich nawilżających produktów typu nabiał, typu dużo miodu, bo czytaliśmy, że zdrowy, więc czasami futrujemy to dziecko miodem, czy dużo jest mącznych rzeczy, czy dużo jest surowych soków, surowych owoców i warzyw. Bo z jednej strony my mówimy, przecież to takie zdrowe, żeby surowizną karmić, ale wtedy, kiedy jest chłodniej już, to też trzeba pamiętać, że ciało potrzebuje jednak więcej energii, żeby, powiem tak w cudzysłowie, ugotować to jedzenie w żołądku, to co w zimne tam i surowe wpadnie, więc tej energii więcej zużywa. Ponieważ też wychodząc na dwór, no nawet jak jest 10-12 stopni, to też ciało potrzebuje więcej energii, żeby temperaturę 36,6 zapewnić naszemu organizmowi, więc jest to kolejny nasz taki pożeracz energii. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to zapewnić dziecku odreagowanie stresów. I samo pójście dziecka do żłobka potrafi być nie lada wyzwaniem. Często ja słyszę, że och, cudowne dzieciństwo, bezstresowe i tak dalej, co tak obserwując no i własną córkę, dzieci w rodzinie i moich klientów, wiem, że to jest po prostu nieprawda. Dzieci też przeżywają swoje stresy i teraz jeśli one nie zostaną odreagowane, to skutki tych stresów będą się kumulować w tym maleńkim organizmie, a pamiętać należy, że stres odłącza nam z automatu dwa układy. Odpornościowy i pokarmowy. czyli dwa kluczowe układy, żeby bronić się przed infekcjami spływającymi z zewnątrz. Co więc możemy robić? No, na przykład wracamy z dzieckiem ze żłobka, przedszkola czy nawet szkoły, jeśli to jest jeszcze początek szkoły, to nie rzucamy się od razu do prac domowych, tu zakupy, tu sprzątanie, tu obiad i tak dalej, tylko poświęćmy dziecku chociaż z 15 minut i to może być nawet w drodze ze żłobka czy z przedszkola, żeby, nie wiem, połaskotać się, porzucać pluszakami, jeśli jest zwierzątko w domu, pójść z psem, pobiegać, żeby właśnie te skutki jakiejś sytuacji trudniejszych dla dziecka, które w ciągu dnia zawsze mają miejsce, żeby właśnie dziecko mogło je odreagować.
Ważne, tak, żeby pobyć razem, ale tak naprawdę razem z tym dzieckiem, nie przy okazji robienia zakupów czy rozmowy przez telefon z kimś, tylko żeby porozmawiać, pośmiać się, nie wiem, pośpiewać właśnie, robić coś razem z dzieckiem, żeby ono czuło, że całą uwagę kierujemy właśnie na nie.
Proszę sobie też wtedy wyobrazić, że pracujemy na własną też odporność, bo jednocześnie odreagowujemy własne stresy z minionego dnia, prawda?
Tak, pewnie.
Wspólnie się bawiąc, to jest tylko 15 minut, ale czy nawet 10 niech to będzie, ale uważam, że jest to najlepiej zainwestowany czas, bo potem on naprawdę zwróci nam się z nawiązką.
Też przytulić to dziecko, tak, żeby ono poczuło się bezpiecznie, ponieważ w żłobku czy nawet w przedszkolu może nie czuć się do końca, szczególnie na początku chodzenia do tego miejsca, bezpiecznie. A tutaj poczuje taką moc i energię z tego uścisku płynące.
Tak, to jest prawda. I warto to robić i dorośli też, żeby to robili.
Oj tak, tulmy się jak najwięcej.
Tak, nie tylko dzieci.
Przytulajmy się. Mhm.
Kolejny element to jest sen. Trzeba zwrócić uwagę też na aktywność dziecka w ciągu dnia. Jeśli chce mu się spać, pozwolić spać, no jeśli wiemy, że za 2 godziny i tak już będzie lulane do snu, no to czasami przeciągamy tą chwilę, ja to sama rozumiem, żeby potem dziecko nie walczyło z nami do północy. Ale ważne jest też, żeby przed pójściem spać nie rozbudzać dziecka bajeczkami tam gdzieś na tablecie, telefonie czy w komputerze, tylko właśnie książeczka do poczytania, żeby maksymalnie o tej 20 dziecko już spało. Bo dobry wypoczynek to jest regeneracja organizmu, a to się przekłada na większą odporność. No i ostatni element, zioła. Czy dziecku możemy podawać zioła? Oczywiście, że możemy podawać zioła, bo to są zioła i zresztą też od nich chciałam powiedzieć, które my mamy nawet w szafce z przyprawami w kuchni. Czyli możemy dodawać do jedzenia, które dziecko dostaje, zupy jakieś, tak, kasze, warzywa, tego typu rzeczy. Możemy dodawać tymianek, możemy dodawać goździki, cynamon, odrobinkę imbiru. Oczywiście zależy, jak dziecko reaguje na imbir. Znam dzieci, które uwielbiają po prostu, nawet mocne napary z imbiru, ale są takie, które no, nie lubią tego i nie chcą tego wypić. I teraz ja zawsze słyszę pytanie: Pani Doroto, jak ja mam przyzwyczaić dziecko do picia ziół? A ja wtedy mówię: po kropelce. I widzę takie wielkie oczy. Co to znaczy po kropelce? To ja mówię wtedy, no załóżmy, że dziecko wypije, no takie półtorej roczne, jakieś 50 ml tak potrafi naraz wypić, no to do tego kropelka zaparzonej herbaty. Tak, na przykład może być kocimiętka, może być chyzop, jeżeli już mówimy o takich ziołach w kierunku infekcji, może być tymianek oczywiście. Możemy też połączyć ten tymianek przez kilka dni przed pójściem do przedszkola z jeżówką purpurową i wtedy uczmy dziecko, że właśnie po kropelce. Niektóre mamy mi mówią, no dałam do tej szklaneczki z wodą łyżeczkę tych ziół i dziecko nawet nie poczuło, że coś smakuje inaczej.
Tak.
Dzieciom zioła też możemy dosładzać je miodem. I naprawdę, jeżeli dziecko też widzi, że my pijemy zioła i nie latamy do apteki po tabletki, tylko właśnie mamy propolis, parzymy sobie herbatę z tymianku, dodajemy ziół do gotowania, to właściwie dziecko naśladuje nas i chce robić to, co my.
Tak, i teraz powiedziałaś właściwie generalną zasadę. Dzieci są świetnymi obserwatorami i wychowujemy je tak naprawdę i do jedzenia, i do życia nie przez mówienie, co jest dobre, ale przez modelowanie, czyli przez nasze zachowanie, przez to, że one obserwują, co my jemy. jak my spędzamy czas, co robimy. No więc jeśli my będziemy pić zioła i jeśli będziemy jeść dużo warzyw, owoców, a na przykład mniej mięsa, to dzieci w naturalny sposób będą chciały nas naśladować. I tak, warto o tym pamiętać.
Jeżeli, bo to ja to często słyszę, bo pytam oczywiście, czy dzieci jedzą słodycze? Nie, nie, tu pilnujemy. Ja mówię, a pani je słodycze? Cisza. Uh-huh. Ja mówię, no aha, właśnie. A gdzie pani te słodycze ma? No schowane, dziecko nie widzi.
I jem po kryjomu.
Tak, to tylko się pani tak wydaje, tak, że dziecko nie widzi. Dziecko doskonale wie, że w domu pewnie są słodycze i że pani je je. Więc nie ma siły, żeby ono nie łaknęło tych słodyczy.
Świetna jest skandynawska metoda, że tylko raz w tygodniu dzieci jedzą słodycze, chyba w sobotę, z tego co pamiętam. I to też nie w jakichś wielkich ilościach. A przez cały tydzień nie ma mowy o tym, żeby jeść, nie wiem, batony, cukierki, różne inne słodkie rzeczy.
No właśnie, bo jak świetna już jemy metoda słodycze, to żeby to nie były takie kupne ze sklepu. Możemy zrobić sami słodycze i naprawdę one są przepyszne. Ja nawet nie mówię o ciastach drożdżowych, tak, czy babkach piaskowych z cukrem i tak dalej, ale to już nawet będzie zdrowsze niż właśnie te batony takie fabryczne. Ale możemy zrobić nawet żelki, możemy zrobić takie jeżyki, kulki z nasionek, które są sklejone miodem albo siemieniem lnianym. Wbrew pozorom, dzieciom bardzo smakują takie rzeczy. A jeśli jeszcze są angażowane do przygotowania takich słodkości dla całej rodziny, no to tutaj to już w ogóle dziecko jest całe dumne, że samo coś przygotowało i zdrowego w dodatku i może się podzielić tym z innymi.
Tym bardziej, że zrobienie na przykład ciasteczek czy takich kulek owsianych jest naprawdę bardzo proste i można w to zaangażować dzieci, które znowu spędzają z nami wtedy czas. Jesteśmy wtedy w relacji, w kontakcie. Nie każdy sobie rzepkę skrobie.
Tak.
Karolina, proszę.
Mhm. Starsze dzieci możemy nawet angażować też w czytanie etykiet, bo jeśli nie mamy czasu na samodzielne przygotowanie takich słodyczy, to na szczęście w wielu miejscach już takie dobre słodycze można kupić i można po prostu z dzieckiem nawet porównywać i potem w internecie też szukać tych poszczególnych składników. No i czasami nawet sami rodzice się łapią za głowę, co w tych batonach takich fabrycznych się znajduje i sami nawet przestają po to sięgać.
Karolina jeszcze raz napisała do nas, przypomnę, 600-306-0606. Piersią karmiłam niestety zaledwie 9 miesięcy, ale córeczka dopiero teraz, pierwszy raz w życiu ma katarek, wcześniej nie chorowała. Żywimy się zdrowo, na śniadanie owsianka na mleku owsianym, dużo warzyw i owoców, kasze. Nie jemy mięsa i nie jemy słodyczy. Słyszałam, że olej z czarnuszki jest polecany do budowania odporności. Czy to prawda? Pyta Karolina.
To zaczynając od początku, te 9 miesięcy to jest takie niezbędne minimum i brawo.
Karmienia piersią.
Tak, bo myślałam, że tutaj już usłyszę 2 miesiące, 3 miesiące, tak? Ale te 9 miesięcy to spokojnie. Dziecko dostało to, co powinno dostać i to jest całkiem dobry
wynik.
Całkiem dobry okres, tak, całkiem dobry wynik. Co do zdrowego odżywiania, to jest zawsze kwestia dyskusyjna. Jak ja słyszę, że ktoś mówi, że się zdrowo odżywia, ja pytam zawsze, to znaczy jak? Więc tutaj dużo owoców i warzyw, o ile one są w postaci ciepłej, przetworzonej, mówię o dziecku, że właśnie one są co najmniej na parze albo ugotowane, że to są musy owocowe, że to są kompoty, i niewielka ilość w porównaniu z tym przygotowanym surowego, mówię teraz o tej porze roku, tak? To nie mówię o lecie, tylko mówię o teraz, to w porządku. Tutaj katarek się pojawił, to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałam, inhalacje. Tylko oczywiście nie chodzi mi o takie inhalacje, że zmuszamy dziecko do pochylenia się nad parującym garem. Nebulizatora dziecko też nie lubi. Mhm. To ja podzielę się swoim doświadczeniem, bo mojej córce ciężko było usiedzieć w jednym miejscu i nebulizatora też nie lubiła.
No właśnie pani Karolina w poprzednim SMS-ie napisała, że jej córeczka boi się nebulizatora,
no właśnie,
który jest rodzajem inhalatora, jak sobie doczytałam.
Tak, tak. I tutaj ja budowałam namioty inhalacyjne, czyli wykorzystywałam prześcieradła, poszwy, koce. I wstawiałam tam gar z albo olejkami eterycznymi, albo z ziołami, solą kamienną. To było parujące, więc oczywiście ten namiot musiał być troszkę większy. Ja swoim ciałem zasłaniałam też ten gar. Oczywiście ja się inhalowałam razem z moją córką. Ubierałyśmy się dosyć lekko, no bo w tym namiocie było ciepło. Oczywiście ja uchylałam ten namiot, żebyśmy się tam nie udusiły.
Ale to może być świetna zabawa w taki wigwam indiański.
Tak, dokładnie. I moja córka, no w czasie, kiedy oczywiście miała katarki, była podziębiona, czy coś tam widziałam się kroi, to potrafiłyśmy tam siedzieć godzinę, półtorej i się bawić. Latarkę tam wstawiałam, robiłam światełko, no była naprawdę niezła zabawa. I warto też, bo takim maluchom też możemy postawić banieczki, pomyśleć i o tej formie wspierania odporności dziecka.
No więc właśnie, a to, że nie jedzą słodyczy państwo i mięsa, świetnie, a olej z czarnuszki jeszcze.
A właśnie, olej z czarnuszki.
Polecany jako taki specyfik na budowanie odporności. Czy to prawda, pyta pani Karolina?
Oczywiście, że tak, tylko zastanawiam się, czy u tak małego dziecka, bo olej ma bardzo ostry smak, i też szkoda by było dziecko zniechęcać. Olej z czarnuszki świetnie się też sprawdza przy wychodzeniu z alergii, takich właśnie układu oddechowego, kiedy kapie nam z nosa. Natomiast ja bym na to też spojrzała w taki sposób. Jeśli kapie z nosa taka wodnista wydzielina, to proszę i proszę zobaczyć też, kiedy to kapie. Czy to jest bardziej nad ranem, czy to jest też w ciągu dnia, czy to jest właśnie takie okresowe. To zawsze trzeba sprawdzić, czy są ciepłe stópki, bo dzieci bardzo lubią biegać boso albo bez skarpetek i same zdejmują to, więc zawsze zapewnić ciepełko. Czy nie jedzenie zupełnie mięsa to jest takie super? No pani powiedziała tam, że mniej tego mięsa państwo jecie.
Nie, że w ogóle nie jedzą.
A że w ogóle, tak?
Tak,
tam było.
Ani słodyczy, ani mięsa.
No to tutaj bardzo bym uważała na to, żeby nie przesadzić surowizną. Ja właśnie na wykładzie dla wegan mówiłam o błędach, jakie najczęściej się pojawiają w odżywianiu właśnie wegetariańskim, wegańskim i jak ich unikać, bo wtedy właśnie okazuje się, że nasze kapanie z nosa wynika z pewnych niedoborów. To nawet nie jest infekcja, to jeszcze nie jest wirus, to nie jest bakteria, ale właśnie na przykład nadmiarowe wyziębienie czy niedobór energetyczny po prostu, gdzie organizm nie ma siły tak rozgrzać się, żeby wilgoć, która się pojawia w organizmie, została, nazwijmy to, odparowana i wydalona z oddechem. I wtedy ona się zaczyna zagęszczać, gromadzić i w postaci właśnie takiego lejącego się przezroczystego katarku wypływa przeważnie rano z nosa. Więc tutaj bym zwróciła uwagę właśnie na te wszystkie elementy, które wcześniej omówiłam, czyli ciepło, jedzenie, można już wprowadzić właśnie te zioła, o których mówiłam, inhalacje, dbać o psychikę dziecka, tak? I dobry sen. Tak. Czyli mamy 6 takich elementów, no, które warto wziąć pod lupę.
I dużo czułości i bliskości, pani Karolino.
O tak. O tak.
Pozdrawiamy serdecznie, a pani Beata pisze, tak, metoda skandynawska wspaniała. Mój syn, 31-latek, do tej pory nie ma ani jednej plomby. Zęby super. Pisze pani Beata. No fantastycznie. Pozazdrościć.
Tak, dokładnie.
Ale to znaczy, że ta metoda niejedzenia słodyczy albo jedzenia w niewielkich ilościach raz w tygodniu świetne daje wyniki, świetnie działa. Pytanie, a co z alergikami uczulonymi na mleko, jaja, kakao, orzechy? Jakie inhalacje z nebulizatora na wzrost odporności?
Znaczy same inhalacje to tutaj nam nie pomogą, to nie ma się czarować, że tak, że tego typu alergie zostaną usunięte przez inhalacje. Oczywiście przede wszystkim, przynajmniej na pierwszym etapie radzenia sobie z alergią, trzeba odstawić to, na co właśnie w ten sposób organizm reaguje. Akurat nabiał jest bardzo nawilżający, czyli wytwarza nam wilgoć, a czasem nawet doprowadza do nagromadzenia śluzu w organizmie, więc trudno się dziwić, że pojawia się tego typu alergia, więc odstawienie krowiego nabiału wydaje się bardzo dobrym pomysłem. No oczywiście pozostałe alergeny, przynajmniej na etapie radzenia sobie, czyli no, czy leczenia, bardziej mam na myśli ziołowo-odżywieniowego, dopóki nie ustąpią te dolegliwości. Zazwyczaj przyczyn alergii, które objawiają nam się w postaci właśnie takiej z układu oddechowego, trzeba szukać w jelitach. To, co dzieje się w jelitach, mocno wpływa na nasze zdrowie. Również właśnie w medycynie chińskiej się mówi, że czegoś takiego jak alergia nie ma. Zresztą tam nie znano kiedyś takiego pojęcia, a mimo wszystko objawy, które dzisiaj nazywamy alergią, doskonale leczono, zresztą tak jest do dzisiaj i w medycynie chińskiej można sobie z tym poradzić. Inhalacje, no to wspomagająco jedynie, nie jako jedyna metoda lecznicza, ale wspomagająco, no to wszystkie olejki, które będą działały osuszająco, rozrzedzająco tą wilgoć, ten śluz, czyli to będą głównie olejki terpenowe, czyli pochodzące z iglaków, czyli sosnowy, pichtowy, świerkowy.
Dusiu.
Które... Tak?
Ewa Palicka, która program realizuje, tak, daje mi tajemne znaki, więc serdecznie ci dziękuję. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dziękuję Państwu za wszystkie SMS-y. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko, i do usłyszenia za 2 tygodnie. Tymczasem.